Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. O duchowych pożytkach z medytacji Paschy Chrystusa mówił Benedykt XVI podczas środowej katechezy. Za chwilę relacja z przedświątecznej audiencji ogólnej. Następnie kolejny odcinek cyklu o księdzu Jerzym Popiełuszce. Rafał Łączny przybliży w nim działania Służby Bezpieczeństwa mające na celu osaczenie sługi Bożego. Na koniec zaś rozważanie księdza Waldemara Turka o egipskiej pokusie świętego Augustyna. Na środowy magazyn zaprasza ksiądz Tadeusz Cieślak.
Gorliwego przeżywania Triduum Paschalnego zachęcił wiernych Benedykt XVI podczas audiencji ogólnej. W katechezie skupił się na liturgii Wielkiego Tygodnia jako centralnych obchodach całego roku liturgicznego. W tym czasie jesteśmy wezwani do wyciszenia i modlitwy, aby kontemplować tajemnice męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa i w ten sposób przylgnąć całym życiem do Zbawiciela, mówił Ojciec Święty. To samo dotyczy kapłanów, którzy powinni być w świecie posłańcami pokoju, nadziei i pojednania. Papieską katechezę streszczono także po polsku.
Już jutro msza święta Krzyżma wprowadzi nas w tajemnicę Wielkiego Czwartku. Zostaną poświęcone oleje chorych, katechumenów i krzyżma. Kapłani odnowią przyrzeczenia, jakie składali, przyjmując sakrament święceń. W tym roku poświęconym kapłaństwu ten akt ma szczególną wymowę. Po południu będziemy sprawowali mszę świętą, wspominając moment ustanowienia Eucharystii. W Wielki Piątek wspominać będziemy mękę i śmierć Pana. Pomiędzy tym dramatycznym wydarzeniem a ostatnią wieczerzą zachodzi ścisły związek. W wieczerniku Jezus daje swoje ciało i krew, czyli swoją ziemską egzystencję, siebie samego, uprzedzając swoją śmierć i przemieniając ją w akt miłości. Wielką Sobotę charakteryzuje cisza. Jest to czas oczekiwania i nadziei. W nocy tego dnia, podczas uroczystej Wigilii Paschalnej, cisza zostanie przerwana radosnym Alleluja, które ogłasza zmartwychwstanie Chrystusa.
Ojciec Święty złożył pielgrzymom świąteczne życzenia w różnych językach, w tym także po polsku.
Drodzy Polacy, siostry i bracia, serdecznie pozdrawiam was tu obecnych, waszych bliskich i wszystkich, którzy w tych wielkich dniach czuwają przy Chrystusie, rozważając misteria wiecznika, kalwarii, pustego grobu. Niech sprawcze tajemnice będą dla was źródłem wiary i chrześcijańskiej inaczej. Życzę błogosławionych owoców duchowych Wielkiego Tygodnia i radości poranka niedzieli zmartwychwstania. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Benedykt XVI pozdrowił szczególnie uczestników dorocznego forum studentów związanych z Opus Dei, UNIF 2010. Tym razem odbywa się pod hasłem, czy chrześcijaństwo może inspirować globalną kulturę. Papież życzył młodym, by rosło ich osobiste doświadczenie Jezusa Chrystusa i pragnienie świadczenia o Nim w każdym środowisku.
Wydawać by się mogło, że w 37-letnim życiu księdza Jerzego Popiełuszki nie będą na szczególną uwagę zasługiwać ostatnie 2 lata życia kapłana, od 1982 do 1984 roku. Tymczasem jest to najbardziej dramatyczny okres jego posługi. W cyklu audycji Rafała Łącznego, przybliżających postać legendarnego kapelana Solidarności, przyjrzymy się dzisiaj bardzo konkretnym działaniom komunistycznej Służby Bezpieczeństwa, które w konsekwencji doprowadziły do jego porwania, a następnie zamordowania.
Służba Bezpieczeństwa tuż po pielgrzymce robotników Huty Warszawa na Jasną Górę z września 1983 roku, którą organizował ksiądz Jerzy Popiełuszko, oraz wcześniej po pielgrzymce Jana Pawła II do ojczyzny w czerwcu tegoż roku, nieco zmieniła zasady swego działania względem kościoła, w tym wobec żoliborskiego kapłana. Jak podkreśla dr Jan Żaryn z Instytutu Pamięci Narodowej, władze komunistyczne miały świadomość, że ruch solidarnościowy odbudowuje się właśnie w kościele.
Komuniści doszli do wniosku, że należy kościół postraszyć w sposób bardzo czytelny, mianowicie znaleźć taką grupę kapłanów, którym się zarzuci działalność antypaństwową, z naruszeniem porządku prawnego, i zmusi się Episkopat Polski do tego, żeby sami biskupi stali się czynnikiem dławiącym potencjalne rozrastanie się tegoż ruchu de facto solidarnościowego w strukturach Kościoła katolickiego.
Warto przypomnieć, że ksiądz Popiełuszko przez cały czas jest podsłuchiwany, śledzony, jego kazania nagrywane, a w jego otoczeniu znajdują się tajni współpracownicy SB. We wrześniu 1983 roku wiceprokurator wojewódzki Anna Jackowska wszczęła śledztwo przeciwko księdzu Jerzemu, stawiając mu zarzut nadużywania wolności sumienia i wyznania na szkodę PRL.
Szantaż w wypadku księdza Jerzego był od początku dość czytelny. Pierwszy etap tego szantażu to właśnie sprawa karna, czyli możliwość doprowadzenia do procesu, skazania i uwięzienia kapłana. Episkopat miałby być za to współodpowiedzialny, jeżeli nie powstrzyma tegoż księdza przed daleko idącymi działaniami aktywnymi na rzecz wiernych, którzy przychodzą do kościoła świętego Stanisława Kostki.
Co więcej, władze komunistyczne starają się zdyskredytować księdza Jerzego w prasie, stąd w grudniu 1983 roku dochodzi do tak zwanej prowokacji na Chłodnej w mieszkaniu księdza Jerzego.
To słynne przeszukanie mieszkania na Chłodnej, gdzie właśnie funkcjonariusze ze sprawy kryptonim Popiel podrzucają materiały kompromitujące, a następnie przychodzi pani prokurator i je odnajduje z udziałem tego samego funkcjonariusza, który je parę chwil wcześniej podrzucił, to jest działanie współgrające. Jednocześnie ukazuje się w prasie artykuł, który ma zhańbić księdza Jerzego i insynuuje autor, że w tymże mieszkaniu odbywają się schadzki księdza Jerzego z kobietami, więc znowu mamy bardzo poważny obszar działań państwa komunistycznego, czyli propagandę, która jest też ustawiona, by współgrać z tymi pozostałymi instytucjami. To się nie odbywa na poziomie spotkania sztabowego pięciu oficerków Służby Bezpieczeństwa. To musi się odbywać na szczeblach najwyższych ówczesnego państwa komunistycznego, żeby te podmioty mogły ze sobą tak współpracować.
12 grudnia ksiądz Jerzy został wezwany na przesłuchanie do prokuratury, a w tym czasie dochodzi do przeszukania jego mieszkania, w wyniku czego znaleziono m.in. 3 granaty łzawiące, materiały wybuchowe, amunicję i wydawnictwa tzw. drugiego obiegu, nielegalne oczywiście. Na tej podstawie ksiądz Jerzy zostaje aresztowany, do procesu jednak nie dochodzi, mówi dr Andrzej Grajewski, historyk.
Celem było, jak sądzę, wytoczenie mu procesu i normalne skazanie na skutek interwencji, na skutek, że on przebywa w areszcie, są interwencje kościelne i w tym momencie, prawda, ktoś się z tego wycofuje, to znaczy sprawa się toczy, ale ksiądz jednak nie siedzi w areszcie. Można to różnie tłumaczyć. Po pierwsze, być może była ekipa zwolennicy właśnie twardych metod i zostali w pewnym momencie jakby jeszcze wtedy wycofani. Albo było to działanie z premedytacją, że chodziło o to, żeby przygotować bicz na niego, prawda? Mamy sprawę, jest kampania prasowa, są materiały, jest sławny tekst garsoniera księdza Jerzego, prawda? Jest plucie, jest kampania nienawiści w mediach, którą organizuje Jerzy Urban. Cele mogły być różne. Ktoś mógł powiedzieć, no dobra, twardo, zamykamy go i przestajesz czekać, jak to ulubiony zwrot ministra Kiszczaka i generała Jaruzelskiego. Co zrobiliście, żeby ksiądz Popiełuszko przestał szczekać, prawda? To jest sławne bo też z jakiegoś plenum Jaruzelskiego, kiedy on przestanie szczekać. No więc jakby go zamknęli w areszcie, to by przestał szczekać w ich mniemaniu. No tylko mogłoby się okazać, że on w areszcie jest bardziej niebezpieczny, bo tu już jest męczennik, prawda? Więc niektórzy wykalkulowali, że im się to nie opłaca. Niektórzy Być może chcieli go po prostu skazać. No, w otwartym procesie w czasach komunistycznych nie takie rzeczy się robiło, więc zwłaszcza, że z punktu widzenia dowodów mieli nagromadzonych dostatecznie ilość.
Ostatecznie dzięki zabiegom sekretariatu episkopatu księdza Popiełuszkę obejmuje amnestia z 22 lipca 1984 roku. Nie znaczy to, że zaniechano działań względem kapłana.
Wręcz odwrotnie, podjęto decyzję o tym, że w sposób szczególny wybrani księża warszawscy będą od tej pory jeszcze mocniej inwigilowani, czy też represjonowani, między innymi ksiądz Małkowski, ksiądz Teofil Bogucki, ksiądz Jan Sikorski. Na tej liście było kilku księży. Specjalna odbyła się narada we wrześniu 1984 roku w Departamencie IV, w wyniku której Stołeczny Urząd Spraw Wewnętrznych i towarzysz Wolski jako szef tego właśnie Wydziału IV w Warszawie miał przedsięwziąć środki, które by spowodowały, że kapłani ci staliby się milczącymi. No aż do takich właśnie sformułowań, które miały wówczas miejsce, jak to, żeby właśnie jakiś zawał serca spotkał któregoś z tych kapłanów, czy też żeby właśnie zamilkli, a pod ziemią jest najpewniejsze milczenie.
Wiemy z pewnością, że kilkakrotnie niszczono samochód księdza Jerzego. Dwukrotnie kapłan uczestniczył w kolizji samochodowej, które sprawiały wrażenie upozorowanych. Ksiądz Popiełuszko jest coraz bardziej świadomy, że może mu grozić śmierć, podkreśla Piotr Pokojski z Muzeum Księdza Jerzego Popiełuszki.
Ja myślę, że on miał permanentną świadomość tego. Myślę, że miał świadomość także tego, że grozi mu śmierć. Przecież były spotkania służby porządkowej. Wiadomo, że jest tyle tysięcy osób, to trzeba jakoś zapanować nad tymi osobami, zaprowadzić porządek, nie prowokować. Musiała być osoba odpowiedzialna za to. Stąd właśnie między nimi zrodziła się służba porządkowa przy naszej parafii. I myślę, że doskonale miał świadomość. Przecież były liczne spowiedzi, także osób, które jakoś przyznawały się, że dały się wciągnąć w tą machinę zła. Ale jak ksiądz Jerzy nie potępiał ich. Myślę, że z taką Bożą pomocą im naprawdę autentycznie przebaczał. I to było coś niesamowitego.
Dziś wiadomo, że przed porwaniem księdza Jerzego 13 października 1984 roku Służba Bezpieczeństwa upozorowała wypadek samochodowy na drodze z Gdańska do Warszawy. Był to pierwszy zamach na życie księdza Jerzego Popiełuszki. Warto w tym miejscu dodać, że zainteresowanie SB działaniami księdza Jerzego było tak ogromne, że dokumenty na temat kapłana odnajdziemy także w archiwach niemieckiej Stasi.
Jego działalność miała rezonans szerszy niż tylko w Polsce. No i skoro jest kilkaset stron dokumentów w archiwach Stasi, które wytworzyła rezydentura Stasi, która działała przy ambasadzie. Dlatego warto się zapytać, a są to tylko materiały oficjalne? A my wiemy, że Stasi miał bardzo rozbudowaną sieć agenturalną, również składającą się z obywateli polskich, a te dokumenty, jako dokumenty wywiadu, zostały po pierwsze zniszczone, po drugie po przewrocie upadku muru w 90 roku wywiezione do Moskwy. Więc można powiedzieć, że ślady te zgromadzone przez Stasi znajdują się w Moskwie, gdyż to, co wiemy, to jest tylko oficjalne administracyjne sprawozdania, a materiały agenturalne nie zostały dochowane. Z kolei, jak się czyta uważnie te materiały Stasi administracyjne, można domniemywać, że mają wiedzę również pochodzącą ze źródeł agenturalnych. No i skoro Stasi tym się interesował, to należy, że tak powiem, z pewnością do 100% powiedzieć, że musiały się nim interesować rosyjskie służby, dwie działające w Polsce, czyli wywiad cywilny KGB i wywiad wojskowy GRU. I tych dokumentów też nie wiemy. W dużej mierze nie znamy również, bo ciągle mówimy o pionie cywilnym służb, czyli o Służbie Bezpieczeństwa, czyli konkretnie Departamencie IV Służby Bezpieczeństwa i tych sekcji techniki i innych obserwacji, które też były wykorzystywane. No ale działał też wywiad służby wojskowe, wojskowe służby wewnętrzne. I tam dokumentacja jakaś też była, chociażby sprawa niewątpliwie, prawie że udowodnienia istnienia obserwacji ze strony być może kontrwywiadu wojskowego, jego pobytu w Bydgoszczy. Jest samochód obserwacyjny SB, ale jest samochód obserwacyjny WSW. I tutaj tych dokumentów do dzisiaj wszystkich w tej sprawie nie znaleziono.
19 października 1984 roku ksiądz Jerzy Popiełuszko udaje się do Bydgoszczy, do parafii pod wezwaniem świętych polskich braci męczenników. Tego dnia wieczorem po raz ostatni ktokolwiek widział kapłana żywego.
Historia pewnego nawrócenia. czytając wyznania świętego Augustyna.
Przed mikrofonem ksiądz Waldemar Turek.
Nie pochyliłem się ku bożkom egipskim. Augustyn opowiada w wyznaniach o tym, jak Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornych obdarza łaską. Pewien znajomy Augustyna, odznaczający się szczególną pychą, dał mu do przeczytania niektóre książki neoplatoników. Jego zamiar był zupełnie inny, ale Augustyn w miarę jak czytał te dzieła, zaczął zastanawiać się, dlaczego neoplatonicy tak często mówią o odwiecznym słowie, a pomijają to, czego dokonało ono od momentu wcielenia. Szybko zorientował się, że poprzestając na dziełach neoplatoników, niewiele się dowie o życiu ziemskim Chrystusa, Jego męce, śmierci i zmartwychwstaniu, a przecież teraz właśnie to najbardziej go pociągało. Czytał więc Nowy Testament i łatwo dostrzegał, jak całe Pismo Święte ukazuje jedno wielkie dzieło tego samego Boga, ale równocześnie też i ludzkie niewierności. Wystarczy wspomnieć złotego cielca, jakiego Izraelici sobie sporządzili w czasie nieobecności Mojżesza, jak też czyn Judasza opisany w dzisiejszej Ewangelii. Wpatrzyłem się w złoto, które z Twojej woli lud Twój wywiózł z Egiptu, bo Twoim ono było, gdziekolwiek się znajdowało. Powiedziałeś też Ateńczykom przez usta Twego apostoła, że w Tobie żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Jak to również niektórzy z nich mówili. A właśnie stamtąd pochodziły owe książki, które czytałem. Lecz nie pochyliłem się ku bożkom egipskim, którym składali w ofierze Twoje złoto ci, co przemienili prawdę Bożą w kłamstwo, oddając cześć i służąc raczej stworzeniu niż Stwórcy. Te książki zachęcały mnie, abym wrócił do samego siebie. Zacząłem więc wchodzić w głębię mej istoty za Twoim przewodnictwem. Mogłem w nią wnikać, ponieważ Ty mnie wspomagałeś. Zdradzili swojego Boga Izraelici, których On obdarował wolnością i zapatrzyli się w złoto. Za pieniądze zdradził swojego mistrza Judasz, jak słyszymy w dzisiejszej Ewangelii, a przecież on też został przez Jezusa wybrany i umiłowany. Jezus powiedział: biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził. Wtedy Judasz, który go miał zdradzić, rzekł: czy nie ja, Rabbi? Mówi mu: tak jest, Ty. Złoty cielec na pustynnej wędrówce, zdrada Judasza w noc wielkoczwartkową, odrzucenie przez neoplatończyków zbawczego dzieła dokonanego przez wcielone słowo. Oto różne formy negacji Boga ze strony człowieka. Na szczęście nie są one ostatnim słowem w wielkiej walce między dobrem i złem. Ostatnie słowo jest wypowiadane przez Boga. To zapewnienie jest ważne również dla nas, gdy przeżywamy różne wątpliwości, lęki, trudne sytuacje, gdy od wielkiej miłości przechodzimy do nienawiści, od głębokich wyznań wiary do różnego rodzaju jej negacji. Dopomóż nam, Panie, odwracać się w naszym codziennym życiu od bożków, które nam proponuje dzisiejszy świat, i umocnij w naszych sercach i umysłach przekonanie i wiarę, że jedynie Ty dajesz nam prawdziwe szczęście i życie wieczne.
Tu Radio Watykańskie. Rozważanie księdza Waldemara Turka kończy nasz środowy magazyn. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.